Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam Państwa. Wita się Barbara Momot. Witam księdza Mariusza, który dzisiaj będzie z nami w czasie tej audycji. Witam i zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Dzisiaj gośćmi w studiu. Od dłuższego czasu gości mamy w studiu. Po raz pierwszy księża Sercanie, ksiądz rektor Leszek Poleszak.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Ksiądz doktor jest rektorem seminarium księży Sercanów.
Tak, w Stadnikach.
Stadniki to koło...
Koło Dobczyc, bliżej Dobczyc, większej miejscowości, to jest Kraków, taka większa Kraków. Miejscowość, zapewne
no to
znana.
Długa droga przed księżmi dzisiaj była. Oraz są dwaj bracia, dwaj klerycy, brat Mateusz Zawiłowicz, witam
Cześć
brata,
Boże, witam.
Oraz brat Michał Koźbiał, bardzo
Cześć
serdecznie
Boże.
Witam. Drodzy Państwo, dzisiejszy temat, dzisiejszą audycję nazwałam tak może trochę górnolotnie, w służbie osobom chorym. Bo jakoś tak księża kojarzycie mi się, księża Sercanie, kojarzą mi się z jakimś posługiwaniem wśród osób chorych, a głównie z takim dwumiesięcznikiem wstań. I powiem tak, że właśnie ten jubileusz dwumiesięcznika jest takim głównym powodem naszego spotkania dzisiaj. Prawda, księża rektorze?
Tak, dziękujemy bardzo za zaproszenie do tej audycji. Rzeczywiście księża Sercanie, właściwie Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach jest wydawcą i pomysłodawcą dwumiesięcznika dla chorych wstań, które akurat już obchodzi swój taki mały jubileusz. 200. numer właśnie się ukazał tego czasopisma.
Tak. Kiedy myślałam o tym, jak skonstruować tę audycję, no bo o samym dwumiesięczniku, no jest bardzo ciekawe, ale tak audycję całą zrobić, to może nie bardzo, to moje odczucie, ale pomyślałam sobie tak, że jeżeli wymyśliliście taki dwumiesięcznik, to na pewno macie jakieś doświadczenie z osobami chorymi i w związku z tym jest to pismo, jest ten dwumiesięcznik.
Właśnie, bo właśnie to jest ta dobra droga powstania czasopisma i powstania w ogóle pomysłu tej audycji, bo rzeczywiście pismo samo nie jest dla samego pisma, tylko jest dla ludzi i sama jego idea, powstanie zrodziło się właśnie z doświadczenia, kontaktu z ludźmi chorymi, które mieli klerycy, bo to czasopismo już jest ponad 30 lat. I to jest już ponad 30 lat tych kontaktów właśnie z osobami chorymi.
To tak jak ta audycja, tak jak radio.
Właśnie i to jest już kawał czasu, można powiedzieć, gdzie ludzie się zmieniają, klercy się zmieniają, bo przecież nikt nie jest 30 lat w seminarium, ale kolejne pokolenia Sercanów.
Ale mam nadzieję, że u Sercanów jest 30 lat ktoś, kto zaczyna.
Klerycy są, ale nie ci sami.
Tak.
Natomiast rzeczywiście ci kolejni klerycy mają te szanse, żeby spotykać się z ludźmi chorymi. I stąd powstała także myśl właśnie zrodzenia tego czasopisma, żeby zostawić im coś po kontakcie osobistym, żeby
tak.
mieli możliwość przedłużenia tego kontaktu, ponieważ wiemy, że ta sama formacja seminaryjna nie umożliwia bardzo częstego kontaktu. Niemniej jest to bardzo ważna rzecz, ponieważ kształtuje wrażliwość człowieka.
Tak, i buduje tożsamość jakąś taką,
tak.
no to co ksiądz rektor powiedział, wrażliwość i odpowiedzialność za drugiego człowieka, prawda?
Mm-hmm.
Ewangelia przekładana na praktykę.
Na praktykę, tak. tak. Myślę, że to jest takie dobre doświadczenie, które też uczy później w ogóle całego pomysłu na duszpasterstwo, prawda? Żeby człowiek był jednak ukierunkowany na misję głoszenia Ewangelii różnym osobom, także
właśnie.
Tym, którzy
źle mają.
Tak, i nie Gorsze. Zawsze mogą przyjść do kościoła.
Właśnie. Ale księże rektorze, korzystając z obecności księdza, chciałabym poprosić, jeżeli ksiądz pozwoli, o to, aby ksiądz powiedział może kilka słów o Sercanach, bo to też dla nas, którzy może Wiemy, że jest takie zgromadzenie, ale nie wiemy, jaka jest główna jego misja.
Tak, Księża Serca.
Bo nie zajmujecie się głównie chorymi przecież.
Tak, to jest jeden z elementów naszej posługi takiej apostolskiej. Księża Serca w ogóle istnieją w Polsce już od 1928 roku, ale jubileusz prowincji właśnie teraz w tym roku obchodzony to jest 75 lat, kiedy powstała prowincja polska. I zajmujemy się różnymi posługami duszpasterskimi. Najbardziej znanymi dla sercanów to są oczywiście parafie, posługa taka parafialna, ale to jest także posługa nauki, posługa między innymi w szpitalach, w domach pomocy społecznej.
Jednak.
Też jest kilku współbraci, którzy pracują właśnie w tej dziedzinie, ale to jest również posługa słowa, bo mamy na przykład oprócz czasopisma Wstań, mamy czasopismo Czas Serca, które propaguje nasz charyzmat, który jest związany z wynagrodzeniem Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy, ale także głoszeniem miłości Boga w świecie. Właściwie każda z tych naszych form zaangażowania jest związana właśnie z tym, żeby pokazywać miłość Boga do człowieka, tak. Boga, który zabiega o człowieka. To jest także posługa na przykład pomocy, na przykład kwestii studentów. Mamy też odpowiedzialność za formację, czy za fundację Jana Pawła II, która powstała w Lublinie, założona, można powiedzieć, z inicjatywy Jana Pawła II, świętego, dla pomocy tym, którzy przychodzą, studenci ze wschodu, po to, żeby im ułatwić kształcenie. Więc takich form różnorodnej pracy, także misyjnej, rekolekcyjnej, misje za granicą, ale także w Polsce, głoszenie Słowa Bożego, rekolekcje, misje święte. To są te możliwości, które daje nam dzisiaj Kościół, które my jako zgromadzenie ze swoim charyzmatem wpisujemy się właśnie w posługę dla Kościoła, dla człowieka dzisiaj współcześnie.
Tak, i posługa osobom chorym, niepełnosprawnym, źle się mającym jakoś, no, współgra z tym waszymi głównym charyzmatem, prawda? Głoszenie Chrystusa kochającego. Bracia, którzy są w studiu, których ksiądz rektor przywiózł z sobą, mają bezpośredni kontakt z osobami chorymi. Nie wiem, czy ksiądz rektor również miał takie doświadczenie, bo teraz to pewnie
tak, oczywiście,
nadmiar chociaż pracy organizacyjnej.
No może nie aż taki nadmiar, ale zawsze dzielimy też obowiązki i chodzi też o to, żeby każdy miał tę szansę poznawania, prawda? Więc myślę, że teraz akurat czas formacji takiej podstawowej alumnów też dla nich jest możliwością, żeby się w to zaangażować. Czy przypadkiem to będzie może coś, co też zainspiruje ich w ich rozwoju duchowym, w ich rozwoju takim intelektualnym także.
I umocni może, nie?
Umocni powołanie, tak, bo myślę, że to też jest kontakt z chorymi, czy właśnie z cierpiącymi, jest czymś bardzo dobrym dla umocnienia także wiary, powołania naszego osobistego.
Ale myślę sobie, że trzeba, bo tu są młodzi chłopcy, trzeba też jakiejś swoistej odwagi, żeby iść do człowieka chorego. Myślę, że nie jest to takie łatwe. Brat Michał, to przed audycją rozmawialiśmy, że ma doświadczenie bycia nadzwyczajnym szafarzem Eucharystii. Proszę powiedzieć troszkę o tym doświadczeniu. Jak to się stało? Może najpierw, bo brat jest młodym człowiekiem i tak mi się kojarzy przez moje parafii, że nadzwyczajni szafarze to są już panowie z białą głową, tak zwaną, a brat jest młodym człowiekiem. Jak to się stało, że brat był szafarzem?
No więc może nie jestem już taki młody. Więc no to zaczęło się kilkanaście lat temu. Zaczęło się u mnie w parafii w mojej rodzinnej, w Mnikowie, w Podkrakowskiej. I tam ksiądz proboszcz Stanisław Święciak wyszedł z taką inicjatywą, że, no, że potrzebowałby kogoś w parafii, kto by mógł w niedzielę zanosić no, ciało Chrystusa chorym, którzy na ogół teraz są najczęściej przykuci do łóżka, natomiast wcześniej
uczestniczyli aktywnie w,
tak,
tak,
w życiu kościoła. Jeszcze pamiętam, mówił coś takiego, że słyszą dzwony kościelne.
Właśnie.
I to jest dla nich trudne przeżycie. No nie?
Tak.
Bo oni się łączą, słuchają mszy świętej w radio, czy oglądają w telewizji, natomiast nie mają możliwości przystąpienia do Komunii Świętej.
To mała miejscowość, gdzie
tak,
brat wyrastał?
Tak, to jest taka miejscowość podkrakowska, w okolicach Balic. No tysiąc, tam nieco ponad tysiąc mieszkańców.
No tak, bo ja pytam, myśląc o tych dzwonach, że to rzeczywiście to jest takie memento, że trzeba do kościoła, prawda? A tu nie można. Tak?
No więc to się tak zaczęło i no trwało to przez kilka lat. No, i to
ale
było...
rozumiem, że ksiądz proboszcz upatrzył brata, tak? Sobie i jakoś tak wskazał.
Znaczy, ja nie wiem, czym się kierował.
Łatwo było podjąć tę decyzję?
Nie, to była trudna decyzja,
no
ponieważ
tak.
Wtedy nie miałem jeszcze 25 lat ukończonych.
Trzeba mieć określony wiek, tak?
Tak.
Aha, no wtedy, właśnie, to też ważna informacja.
No wtedy, pamiętam, w archidiecezji krakowskiej był limit wieku 35 lat. Nie? To później wyszło w trakcie formacji, ale od kolejnego roku został obniżony ten wiek do 25. No to była, no powiedzmy, jedna przeszkoda, natomiast największą przeszkodą było w moim przypadku jakieś tam poczucie grzeszności i no i tego, że to musi być...
Niegodności, jak to każdy ma pewno w kontakcie z Eucharystią, prawda?
No tak. I no tutaj no pamiętam, że to nie skończyło się na jednej rozmowie czy na dwóch. To był taki dłuższy proces i no później koniec końców no, okazało się, że tam w 2009 roku zostałem pobłogosławiony w Łagiewnikach do przyjęcia posługi po niespełna rocznej formacji do tego.
Aha, to nie jest tak, że można no, zgodzić się i za tydzień ksiądz proboszcz pozwala iść do chorych. Trzeba odbyć formację.
Tak, to jest formacja i też no, tam jest formacja teoretyczna i praktyczna. No, wymaga to poświęcenia tam kilkunastu weekendów.
Rozumiem, że teoretyczna to mniej więcej sobie wyobrażam, co może być, a praktyczna, o czym rozmawialiśmy, czy rozmawialiście, na co uczulano was w czasie tej formacji praktycznej?
No, uczulano nas na to, żeby mieć no, przede wszystkim czas dla chorego, żeby też ta posługa nasza nie wyglądała mechanicznie, że ja idę do człowieka chorego, udzielam mu Komunii Świętej.
I do później, widzenia.
I do widzenia, tak. Tam było nawet tam ramy czasowe, pamiętam. No, kładli nasi formatorzy nacisk, nie? żeby się tego trzymać, ponieważ to jest dla chorego ważny kontakt też. Pomimo tego, że my przychodzimy z ciałem pańskim do niego, to on też potrzebuje kontaktu.
Ludzkiego kontaktu, tak? No właśnie, no i jak ta formacja praktyczna, jak ksiądz, jak brat ją później weryfikował w życiu? Czy rzeczywiście tak jest, że chorzy czekają na ten kontakt taki osobowy, że czekają oczywiście na kontakt z Chrystusem, na Eucharystię, bo to jest główna potrzeba, ale czy też chcą tego kontaktu takiego zwyczajnego? Człowiek z człowiekiem.
No tak, potrzebują, nie? Też się rodzi, bo to przeważnie jest tak, że zaopatrzaliśmy chorych co niedzielę i co święta, więc pomimo tej naszej aktywności, znaczy na bazie tego rodziła się też więź między powiedzmy szafarzem nadzwyczajnym i...
Bo to mniej więcej te same osoby były, prawda?
Tak.
Czy, tak?
One, chociaż no, na początku było mniej tych osób, później no, u mnie w parafii akurat było tak, że one przychodziły święta Wielkiej Nocy albo Bożego Narodzenia i wtedy ludzie mieli większą odwagę, żeby poprosić o przyniesienie Komunii Świętej. A później okazywało się tak, że oni już zostawali cały rok. Mm-hmm. Cały rok prosili.
A to brat powiedział taką, no pewnie mimochodem, takie słowo wypowiedział, które mnie też jakoś uderza i zastanawia i pewnie dużo w tym jest prawdy, że często osoby chore nie mają odwagi prosić, prawda?
Tak. No tutaj jest duża rola rodziny. Jeśli to jest no, chory leży w domu, to no, bardzo duża rola, nie? Bo trzeba tego chorego zgłosić, przyjść do księdza, no i później też jakoś w jakiś sposób przygotować
go. Dom, tak.
Tak, mhm. Tak.
Tak. Brat już powiedział, że ten kontakt z człowiekiem, że ten człowiek chory oczekuje kontaktu z szafarzem takiego zwyczajnego, też no, potrzebuje pewnie wypowiedzieć się. A czy jakieś jeszcze inne potrzeby brat zauważył? Czy chorzy, na przykład osoby chore, skarżą się na przykład na to, że no nie wiem, że są niezaopiekowane, czy mówią, inaczej powiem, czy mówią też o takich bardzo osobistych bolączkach swoich?
Tak, i to ja myślę, że niezależnie od charakteru danego człowieka, czy od choroby danego człowieka, i no prędzej czy później te osoby się, no w moim przypadku, zawsze otwierały. Nie? No mhm. I to było też takie, no, takie budujące doświadczenie, że no, taki chory ma do mnie zaufanie, no, taki jak do członka rodziny.
Tak. Nie? Ktoś, kto mógłby być pana brata na przykład dziadkiem czy babcią, a traktuje brata bardzo poważnie, tak? I otwiera się i mówi o rzeczach bardzo osobistych, tak. Sprawach osobistych.
No też przypomina mi się gest taki, no bo jak... Przychodziło się do chorego, no i tam był krótki obrzęd związany z przyjęciem Komunii Świętej. I później był taki element jak podawanie ręki choremu. No i też w niektórych przypadkach było się trudno uwolnić od tego
uścisku.
Tak. Mm-hmm. I to pomimo tego, że no nieraz się obiektywnie wydawało, że ten człowiek już nie ma sił totalnie, że on ledwo mm-hmm. potrafi usta otworzyć. A on taki miał mocny uścisk ręki. Nie?
To dziękuję bardzo za tę refleksję, za to podzielenie się tym doświadczeniem, bo ono świadczy o tym, jak bardzo nam potrzeba dotyku, prawda? Każdemu człowiekowi, nie? Tak. Dziękuję bardzo. To czy to doświadczenie bycia szafarzem jakoś... To takie może trójsło, ale pewnie jakoś ukierunkowało życie brata, skoro znalazł się brat u sercanów.
Znaczy tak, no, z perspektywy czasu myślę, że no pan, znaczy widzę nawet, że Pan Bóg prowadzi tak człowieka, że to nie są, że pomimo tego, że na danym etapie życia, że to można by powiedzieć, że to jest jakiś przypadek. Nie? Natomiast mm-hmm. jak się patrzy już z dłuższej perspektywy, to widać, że Pan Bóg no, przewiduje dla człowieka pewną drogę życia i tak go prowadzi szczęśliwie. Bo też, no, tak jak patrząc na nasze zgromadzenie, ja nie znałem wcześniej księży sercanów, ale wylądowałem w tym zgromadzeniu, który ma też szczególny kult Eucharystii. To jest bardzo, no, bardzo ważny element no, życia w ogóle księdza sercanina. Mm-hmm. I teraz nawet patrząc przez ten pryzmat nadzwyczajnego szafarza Eucharystii, to idzie tak po jednej linii. Mm-hmm. To nie są jakieś linie no, łamane, pomimo tego, no, że człowiek jest tylko człowiekiem i no, widzi się jakąś Bożą konsekwencję i miłość Boga do człowieka.
No tak, i pewnie tak w życiu w większości z nas tak jest, albo wszystkich, tylko sztuka w tym, czy umiemy odczytać, nie? To, co Pan Bóg nam mówi, co nam proponuje, czy umiemy odpowiadać na to. To dziękuję na ten moment bratu, a spytam również brata Mateusza, bo wiem, że brat ma kontakt z osobami chorymi w parafii, wcześniej jeszcze przed tą sytuacją covidową w szpitalu. Jakie są doświadczenie brata w kontakcie z osobami chorymi?
No, kontakt z osobami chorymi dla mnie osobiście jest bardzo ważny, bo buduje całe nasze życie, można powiedzieć, i zmienia sposób patrzenia na pewne sprawy. Kiedy przyszedłem do Zgromadzenia Księży Sercanów, niewielki miałem kontakt z ludźmi chorymi, ale zaangażowałem się właśnie w czasopismo Wstań, które kierowane jest właśnie do osób chorych, i zacząłem pisać artykuły. W pewnym momencie zrodził się taki pomysł, aby...
No ale jak pisać artykuły, jak się nie do czasopisma dla chorych, kiedy nie ma się kontaktu jeszcze na początku?
Znaczy kontakt...
Jak się brat odważył?
To był trochę skok na głęboką wodę. Oczywiście mieliśmy wcześniej kontakt z osobami chorymi.
Aha, był
przy okazji wyjazdów do szpitala w Myślenicach. Tam udzielamy się, uczestniczymy we mszy świętej, pomagamy też kapelanowi, odwiedzamy chorych, możemy z nimi porozmawiać, ale jest to tak naprawdę bardzo krótki czas, kiedy nie można tak naprawdę zbudować jakiejś głębszej relacji, nie można porozmawiać na jakieś głębsze tematy z tymi osobami chorymi. I właśnie na kanwie tego doświadczenia zrodziło się takie też pragnienie, aby w tym czasopiśmie, które jest poświęcone osobom chorym, dać możliwość do wypowiedzenia się w tym czasopiśmie, które im jest poświęcone, żeby oni też mogli na te tematy, które poruszamy w naszym czasopiśmie, mogli zabrać głos, mogli o sobie coś powiedzieć.
No żeby to nie było pismo pisane przez księży, przez specjalistów, tak, właśnie osoby głęboko uduchowione, tylko pisane również jak gdyby cierpieniem, to takie może górnolotne określenie, ale
o prawdziwe.
To chodzi.
Ale bardzo prawdziwe, tak, bo kiedy miałem jeszcze możliwość wyjazdu do szpitala w Myślenicach, właśnie w sprawie tych wywiadów do Wstań.
Rozumiem, że brat robi wywiady z osobami chorymi, tak?
Wygląda to w ten sposób, że jadę do szpitala w Myślenicach i staram się porozmawiać i poświęcić tym ludziom tam czas, rozmawiając na konkretne tematy. Ludzie bardzo szybko się otwierają, mówią o swoich takich bardzo osobistych doświadczeniach, dzielą się jakimiś takimi spojrzeniami na życie, dzielą się swoimi doświadczeniami i to jest bardzo cenne.
Ale brat chyba jedzie z jakimś pomysłem, że właśnie w tym miesiącu czy dzisiaj chcę porozmawiać o tym, i musi brat chyba jakoś modyfikować też później, tak?
Tak,
rozmowę?
Tak, oczywiście. Ja pamiętam swoją pierwszą rozmowę, która była dla mnie niesamowitym, trudnym doświadczeniem, bo też jechałem z podobnym takim przeświadczeniem, że nie jestem w stanie im pomóc, nie jestem w stanie jakoś poradzić im nawet w tej trudnej sytuacji, bo jadę tam zdrowy, nie mam takich doświadczeń, nie jestem w stanie też do końca ich zrozumieć. I jechałem właśnie z tematem, chciałem z nimi rozmawiać o małżeństwie. I jechałem
o małżeństwie. Z osobą leżącą na łóżku.
Tak. I pamiętam, że moje...
Dość karkołowne, powiedziałabym. No.
Pamiętam, że moje wyobrażenie małżeństwa też wtedy, kiedy myślałem w ogóle na temat małżeństwa i osób chorych, wydawało mi się bardzo takie pozytywne, wręcz optymistyczne, idealistyczne. I kiedy pojechałem i rozmawiałem z tymi osobami, okazywało się, że te osoby chore też pomimo tego, że bardzo cieszą się ze swojego małżeństwa, to też mają niesamowicie wielkie problemy, pomimo których starają się i są szczęśliwe w tym małżeństwie. I jakby dzielą się też różnymi trudnościami, na które ja na przykład osobiście nie zwróciłbym uwagi, pisząc artykuł bez konsultacji z osobami chorymi. Jakby to też zmienia moje myślenie na temat wielu rzeczy, bo nie jestem w stanie ich doświadczyć osobiście.
No tak. Niesamowita wartość, tak, prawda, dla takich młodych ludzi, którzy stykają się z osobą, która przeżywa to życie w tej, chyba w takim najtrudniejszym etapie, bo chyba najtrudniej żyć w cierpieniu, prawda?
No tak. Myślę, że dla tych osób chorych też jest to wartościowe, że ktoś, kleryk, osoba młoda,
tak,
zwraca na nie uwagę i chce słuchać o ich problemach, bo jedna osoba, pamiętam właśnie w jednym z wywiadów, zdradziła mi, może powiedzieć, takie swoje przemyślenie, że dla niej, kiedy przychodzi jakiś kleryk, przychodzi osoba jakaś związana, świecka, ale związana w jakiś sposób z Kościołem i chce z nią rozmawiać o sprawach bożych, to jest dla niej taką namiastką wspólnoty mszy świętej, eucharystycznej, w której ona nie może osobiście uczestniczyć, bo najczęściej właśnie tak za sprawą szafarzy nadzwyczajnych po prostu otrzymuje Najświętszy Sakrament w osobnej sali, gdzie jest sama i nie ma takiego doświadczenia życia wspólnotowego. A kiedy przychodzi do niej ktoś, kapłan, szafarz nadzwyczajny, to przynosi jej oprócz tego, że Jezusa, to przynosi jej także wspólnotę, która w czasie Eucharystii się łączy, aby uczestniczyć w tej mszy świętej.
To bardzo ważne, co brat teraz powiedział. A proszę jeszcze, bracie, powiedzieć nam i naszym radiosłuchaczom, czy po takim powrocie ze szpitala, czy bo rozumiem, że w kilka osób jedziecie, tak?
Kiedy robię wywiady, jeżdżę najczęściej sam, ale do chorych, bo chodzimy też do chorych w parafii,
no właśnie,
chodzimy dwójkami.
Czy potem jakoś, nie wiem, dzielicie się tym doświadczeniem, czy macie jakąś taką specjalny czas na to, żeby jakoś, no bo myślę sobie, nie tylko chodzi o dzielenie się doświadczeniem, ale dzielenie się pewnymi emocjami też, prawda? Bo jednak myślę sobie, że kontakt młodego człowieka, sprawnego bardzo, no takiego, no pełnego życia z osobą, która jest w bardzo różnej kondycji, prawda? To może bardzo też obciążać.
Takiego specjalnego czasu, który mielibyśmy wydzielony na takie rozmowy, nie mamy, ale myślę, że są to na tyle istotne doświadczenia, że one same z nas wychodzą niejako. My chcemy o tym rozmawiać i się tym dzielić. Bo takim przykładem nawet jest to, że kiedy chodzimy do osób chorych w naszej parafii, to bardzo często się dzielimy tym, z czym one się borykają, jakie mają trudności, o czym mówiły. Bardzo często też jesteśmy pełni podziwu dla ich duchowości, z której może często nie zdajemy sobie sprawy, że oni są tak głęboko uduchowieni i tak bardzo żyją po Bożemu i bardzo są skoncentrowani na tym, aby osiągnąć życie wieczne. Takim przykładem też myślę ciekawym jest to, że nawet w naszej gronie takim wspólnotowym, jeśli chodzi o kleryków, my nawet zdajemy sobie sprawę z tego, kiedy umrze któryś z osób, do których chodzi któryś z naszych współbraci. Bo jest to takie dość mocne doświadczenie dla osoby, która chodziła jednego tygodnia na przykład do osoby chorej, w następnym tygodniu ta osoba zmarła i ta osoba, wiadomo, musi się tym podzielić, tym doświadczeniem, że straciła też kogoś, no można powiedzieć, bliskiego.
Tak. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję szczególnie za te doświadczenia i bratu Michałowi, bo myślę, że to są takie głębokie doświadczenia, że trudno nawet znaleźć czasami słowa, nie? Żeby jakoś to wypowiedzieć, jakąś prawdę, prawdziwą prawdę, prawda?
Tak, no my często też w ogóle zdrowi nie mają tej świadomości takiej, jak przeżywa świat, czy swoje problemy ludzie chorzy. Nam się często wydaje, że się koncentrują tylko na swojej chorobie, czy jeżeli się idzie do chorego, to rozmawiać można jedynie o cierpieniu, ale to właśnie nie. Można rozmawiać o wszystkim i to są tacy sami ludzie, którzy mają bardzo, można powiedzieć, bogate doświadczenie życia i ono jeszcze przez perspektywę właśnie przeżywania choroby, ono jeszcze bardziej jest, bym powiedział, ubogacone, bo jest pokazane wtedy w świetle takiej prawdy, no, Bożej mądrości, można powiedzieć, nie? I myślę, że nawet te tematy, choćby jak małżeństwo, choćby jak przebaczenie, jak wychowanie, one zupełnie inaczej zmienią perspektywę patrzenia na świat, na te rzeczy właśnie w perspektywie choroby. I myślę, że to doświadczenie i dzielenie się tym nawet z ludźmi młodymi jest bardzo budujące.
No, przede wszystkim ta świadomość, że ktoś nas słucha. Prawda?
Tak, to też jest takie doświadczenie, które my jako księża...
W takim życiu rodzinnym to przecież wiadomo, jesteśmy właśnie, babcia leży kilka lat. No co ona może nam powiedzieć jeszcze? Chociaż kochamy babcię, ale często nawet nie mamy czasu, nie mamy takiej, żeby się tak zatrzymać, prawda?
Właśnie, tu jest takie już przy takim celowym odwiedzeniu, no my poświęcamy ten czas, może
tylko
nie tyle nawet
osobie.
Słowo poświęcamy jest
tak,
najlepsze,
tak,
bo to
ale
też,
jesteśmy tylko dla tej osoby.
Ale chcemy dać ten czas osobie, prawda? I on jednak jest też czasem, który nas ubogaca tak naprawdę, bardziej nas chyba ubogaca. I z tego czerpiemy.
A też byłoby takie interesujące, gdybyście bracia powiedzieli, czy te osoby z którym mieliście kontakt do tej pory, czy one też pomyślą, że powiedzą wam na przykład, pomyślą najpierw, potem powiedzą, że będę się za brata modliła, albo będę się za was modliła, za seminarium, za... Czy też jest taki odzew z drugiej strony pomocy, taka chęć pomocy?
Tak, jak najbardziej. Ja mam czasem wrażenie takie, że oni żyją bardziej tym moim powołaniem niż ja sam nawet, nie?
Mm-hmm.
I no, jadąc na przykład na wakacje czy na ferie do domu, to ci chorzy się domagają, żeby ich odwiedzić, bo jest tam posługa szafarzy i teraz no, nieraz ksiądz mi proboszcz mówi:
a idź tam, no właśnie, bo już pytam tam,
bo się już się pytają taki długi czas o ciebie.
No. Ojej, jakie to miłe, nie?
Tak, miłe i budujące. I tak. Oni sami mówią, no, że się modlimy i ten, nie? I to jest właśnie bardzo ważne, nie? Modlitwa i też, że oni swoje cierpienia poświęcają za mnie. Że on cierpi, on będzie taki chory mężniej znosił swoje cierpienie po to, żebym ja wytrwał na swojej drodze.
Tak,
teraz
to cierpienie
powołania
nabiera sensu, nie? Bo mówi się, że cierpienie samo w sobie nie ma sensu. Dopiero złączone z nadanie mu sensu dopiero jest ważne. Ja nie bez powodu zapytałam o to, bo od czasu do czasu są takie tutaj audycje, kiedy zwracamy się do osób chorych, które słuchają tej audycji, ale to w ogóle do osób chorych, żeby włączyły się te osoby w jakąś pomoc przy jakimś dziele. Teraz na przykład od początku wojny w Ukrainie prosimy osoby, które są w domach, które mają poczucie, że nic nie mogą, nie mogą wesprzeć materialnie, prawda? Nie mogą iść jako wolontariusze, pomagać, nie mogą gotować zupy i iść gdzieś tam, prawda? Nie mogą kogoś przyjąć, że niezwykłą rolę też mają do spełnienia osoby, że modlitwa tu jest no, podstawą tej pomocy.
Na pewno ona na pewno też ukierunkowuje, czy uświęca nawet te nasze wszystkie inne działania, prawda, że one nabierają takiego wymiaru nie tylko zewnętrznego, czy jakiejś doraźnej pomocy, ale ukierunkowują właśnie w perspektywie w ogóle zbawienia człowieka, prawda. I myślę, że też takie wyczulenie na dobro, ono budzi jakby kolejne pomysły, możliwości pomocy. I rzeczywiście nie jest prawdą, że ludzie, którzy są chorzy, czy którzy nie mają tej zewnętrznej formy możliwości pomocy, oni w jakiś sposób nie mogą się zaangażować. Właśnie wprost przeciwnie, bo nawet ta ich modlitwa czy cierpienie ofiarowane, ono jest, można powiedzieć, tym bogactwem Kościoła, które powoduje, że inni mogą z większą swobodą czy z większą odpowiedzialnością ponosić to, co jako zdrowi mogą robić, prawda?
I co powinni robić, tak.
My też to widzimy, jeśli tak, chodzi o nasze czasopismo, bo bardzo duża część osób, naszych czytelników, bierze udział w takim dziele, które się nazywa Duchowy Patronat Misyjny. I oni włączają się bardzo aktywnie w to, żeby swoje cierpienia i modlitwy właśnie ofiarować w intencji księży sercanów, którzy pracują na misjach. I to jest dla nas też piękny przykład tego, że osoba starsza czy cierpiąca nie jest osobą, która nic nie może zrobić dla Kościoła. Często ona jest, można powiedzieć, podstawą i fundamentem duchowym Kościoła.
No mówi się właśnie, w Kościele używa się tego hasła, chorzy jesteście skarbem, tak?
Tak.
I też myślę sobie, ponieważ tak szczególnie na początku tej audycji, na początku budowania tej audycji około 30 lat temu, to dostawałam takie sygnały osób chorych, które były rozgoryczone, że mówi się często o nas, osobach chorych, że jesteśmy skarbem, a później jakoś o nas się zapomina. Ale tutaj właśnie w tej audycji chcemy to zaakcentować mocno, prawda? To, co bracia mówią, co ksiądz rektor, że osoba, która jest w domu, nie może nic tak naprawdę zrobić. W sensie tak, jak rozumiemy robotę, prawda?
Tak, tak.
Aktywność. Ale może się modlić i to jest, często utrzymuje na jakimś poziomie tę aktywność. To, co ja powtarzam, to, co ksiądz rektor w tej chwili powiedział, aktywność osób aktywnych. Dokładnie, prawda?
Tak.
Ja pamiętam kiedyś, tu jeden z kapłanów, który był w tej audycji, mówił mi o swojej znajomej, która już mocno starsza i niewychodząca i tak dalej, która kiedy zmarła, ja to pamiętam, bo pamiętam moje wzruszenie w czasie tego, jak słuchałam, jak ksiądz mówił to. Zobaczył w jej książeczce karteczki. W poniedziałek za Ojca Świętego. We wtorek tam za to. W środę za, nie miała ta pani swojej rodziny, za mojego księdza proboszcza, akurat za tego księdza. I tak dalej. Każdy dzień był omodlony i każdy dzień. I on właśnie mówił, ile takich osób świętych żyje wśród nas, a my nie wiemy. Często przechodzimy konik, myślimy sobie, no leży tyle właśnie lat. Co ona może, nie?
Tak, to jest takie właśnie ludzkie, można powiedzieć, patrzenie. Tak. Jeżeli się popatrzy na to właśnie w świetle Bożym, to jest rzeczywiście duże grono osób, które świadomie przeżywają swoje życie. One być może na początku swojej choroby przeżywają jakiś bunt czy formę takiego niezrozumienia.
Coś, co jest naturalne.
Ale prędzej czy później
proces.
Jednak dojrzewają dzięki łasce Bożej i zmienia się ta perspektywa także w osobach wierzących czy leżących chorych. Myślę, że my tego doświadczamy, bo mamy też takie świadectwa z naszymi czytelnikami. To też jest
tak,
dla
zaraz
nas.
Przejdziemy do wstania, ale myślę sobie jeszcze, księże rektorze, że ksiądz rektor użył pojęcia dojrzewają, ale o ile, że tak powiem, będzie im łatwiej dojrzewać, jeżeli my, którzy jesteśmy zdrowi, będziemy im w tym pomagać jakoś, nie?
Tak, i tutaj właśnie
będziemy obok nich, z nimi właściwie, nie?
Tak, i tutaj jest tego rola tego kontaktu, czy choćby pomocy szafarzy, czy księży, którzy odwiedzą przy pierwszym piątku miesiąca. Myślę, że też warto o tym wspomnieć. To jest bardzo dobra i cenna posługa. Ja też obserwuję i wielu księży proboszczów. My mamy też takie doświadczenie, że jednak ten czas poświęcony nigdy nie jest stracony. I pierwsze piątki miesiąca warto je pielęgnować. Warto je odnowić, tę duchowość serca Bożego, bo przynoszenie Jezusa Eucharystycznego jednak jest wielką tęsknotą ludzi chorych, bo skąd jak nie stąd właśnie biorą one siłę do pokonywania tych trudności. Dzięki
tak,
Jezusowi
Eucharystycznemu. Myślę, że takie memento dla nas wszystkich, żebyśmy w tym aktywizmie, który w tej chwili jest po prostu taki zabójczy, tak, żebyśmy nie zatracili tego, co jest naprawdę ważne.
I być może będziemy jeszcze powtarzać to, co już dawniej bywało mówione, ale nie bać się zaprosić księdza czy szafarza z Eucharystią, bo czasem jest jeszcze, pokutuje takie przeświadczenie, że jeśli już przychodzi ksiądz, no to już wszystko już się kończy, nie? Nie, bo to patrzą ludzie tak zdrowi. Natomiast ludzie chorzy, jeżeli rzeczywiście mają tę tęsknotę z Eucharystią, to dla nich jest to zawsze umocnienie. Sakrament namaszczenia chorych jest sakrament umocnienia chrześcijańskiego. Wiąże się też z odpuszczeniem grzechów, ze spowiedzią, z możliwością przyjęcia Eucharystii. To są rzeczy bardzo cenne w życiu duchowym, które się dopiero jakby może bardziej, głębiej doświadczy wtedy, kiedy człowiek rzeczywiście jest sam.
Tak, i to umocowanie ewangeliczne, prawda? Święty Jakub mówi, choruje ktoś wśród was, niech zaprasza.
Tak, i tutaj jest też ten apel do rodzin, żeby pomagać, w dotarciu do Chrystusa właśnie dzięki obecności szafarzy czy kapłanów.
Tak. Dziękuję bardzo za to, co do tej pory. Drodzy Państwo, 13:38 minut. Gościmy w studiu księży Sercanów. Jest z nami ksiądz rektor seminarium księży Sercanów, ksiądz dr Leszek Poleszak oraz dwaj klerycy, brat Mateusz Zawiłowicz i brat Michał Koźbiał. Jest godzina 13:39 minut, ale przecież musimy powiedzieć jeszcze o tym, o tej przyczynie, która nas tu zgromadziła, jak to się pięknie mówi, księże rektorze.
Tak, chcemy się podzielić z tą informacją związaną właśnie z naszym jubileuszem, 200. numerem czasopisma dla chorych Wstań. Jak wspomniałem, to jest czasopismo, które już ma też długą historię, ono się zmieniało. Ponad 30-letnią historię, tak, jest to czasopismo naprawdę pomyślane z myślą.
A zaczęło się od małego biuloteniku,
tak,
o ile pamiętam.
Tak, takiego kserowanego, jeszcze wtedy na powielaczu listu właściwie do ludzi chorych, których odwiedzano właśnie klerycy, którzy odwiedzali ludzi chorych w szpitalu. No chcieli im zostawić coś jeszcze. jakąś formę takiego umocnienia duchowego, no i z biegiem czasu to ewoluowało do takiego pięknego czasopisma, które jest dostosowane nawet czcionką, wielkością czcionki dla osób starszych, żeby mogły sobie te treści przyswajać. To nie jest czasopismo tylko pisane przez księży, prawda? Tylko jest...
Jest to
dzieło też kleryków, ale także osób świeckich i samych chorych, którzy mają z nami kontakt, bo tam zarówno można znaleźć i świadectwa osób chorych, można znaleźć jakiś wzór na przykład postaci biblijnej, jakiegoś świętego, ale też można przeczytać jakąś poradę medyczną, czy psychologiczną. Staramy się to tak ubogacać, żeby dotykało tych różnych tematów właśnie, które mają ludzie chorzy, starsi, czy samotni także.
No bardzo się cieszymy też, że możemy dzielić się w tym czasopiśmie twórczością naszych czytelników. Czytelnicy bardzo hojnie wysyłają nam swoje przemyślenia, rozważania, no i wiersze, które publikujemy.
Pewnie macie już stałych czytelników również, stałych takich, takie osoby, które z wami korespondują jakoś, tak?
Tak, bardzo mocno utrzymujemy też z nimi kontakt listowny. Oni zawsze bardzo miło też wspominają nasze czasopismo i bardzo chętnie wysyłają nam nawet życzenia świąteczne, więc widać, że ta bliskość, pomimo tego, że jest to czasopismo i nie ma kontaktu żywego, takiego osobistego, to relacja jest bardzo głęboka.
A proszę powiedzieć, jak ono się, że tak powiem, rozprzestrzenia, jaka dystrybucja jest, tylko nie mówimy o finansowych sprawach.
Tak, to jest właściwie nie możemy znaleźć tego czasopisma w kiosku Ruchu, tylko rozprowadzane jest w formie prenumeraty. Każdy, kto chce, może zamówić taką prenumeratę. To jest 6 numerów rocznie, czyli co 2 miesiące ukazuje się jeden numer czasopisma.
Kontaktować się można z wami.
Można się kontaktować z Seminarium Księży Sercanów. Adres to jest listowny, to jest redakcja Wstań. Stadniki 81 32 410. Taką prenumeratę można także zamówić telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu seminaryjny, to jest kierunkowy 12 271 15 24, bądź też pisać mailowo, to jest wstań@scj.pl, bądź też sięgnąć do SCJ, to jest skrót zgromadzenia,
właśnie,
prawda?
Tak.
Czyli to jest skrót sigla Sercanów, czyli wstań@scj.pl. Ma też czasopismo stronę internetową, gdzie można znaleźć z poprzednich numerów treści artykułów, bo też nie do każdego dociera taka forma drukowana, ale każdy, kto chciałby sobie przeczytać to, co było wcześniej, może sięgnąć właśnie do strony internetowej, gdzie jest wstań.scj.pl i tam odnaleźć te artykuły, zobaczyć, jak one są formułowane w formie wywiadów. Na przykład bardzo ciekawe są wywiady z osobami chorymi, czy z takimi, które posługują osobom chorym, czy świadectwa, którymi się tutaj zajmuje właśnie Mateusz, czy te wywiady, które też robią inni klerycy. Więc to są rzeczy, myślę, że ciekawe i dopasowane takimi tematycznie właśnie do tych potrzeb osób chorych.
Czasopismo jest kolorowe, bardzo takie atrakcyjne w formie. Drodzy Państwo, ksiądz rektor podał telefony, adres, ale te adres i telefon można znaleźć na stronie internetowej. Wystarczy, nawet jeżeli sami nie mamy dostępu, to można poprosić kogoś, żeby znalazł nam księży Sercanów i na pewno na stronie są wszystkie dane.
Tak. To ten tytuł też warto powiedzieć, że to
właśnie,
jest taki tytuł
tak.
budujący, bo jest bardzo ewangeliczny. Jak sobie przypomnimy różne przypowieści Jezusa, czy kontakt z ludźmi chorymi, to tam bardzo często pojawia się to słowo Jezusa, wstań, tobie mówię,
tak.
wstań, prawda? No i stąd też się ten tytuł zrodził właśnie jako forma takiego budującego podniesienia na duchu ewangelicznego i wezwania dla osób chorych pomocy.
Tak, dziękuję bardzo. Już tu ksiądz Mariusz pokazuje, że najwyższy czas telefony włączyć dla radiosłuchaczy. Drodzy Państwo, rozmawiamy z księżmi Sercanami. Jest ksiądz rektor, ksiądz doktor Leszek Poleszak i dwaj klerycy, brat Mateusz i brat Michał. Nasze telefony 56 655 23 55, drugi 655 23 23-56, Polska Północno-Południowa. Dwa numery w naszej rodzinie, 536-600-100 i 536-600-200. Dwa numery dla radiosłuchaczy z zagranicy, 48-56 to kierunkowy numer, 655-23-33 i 655-23-66. Jeżeli ktoś zechce z nami rozmawiać, to zapraszamy. Już mamy telefon. Halo?
Pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Roman Podkarpackie. Chciałam wyrazić wdzięczność za dzisiejszą audycję, za działalność księży Słowcanów, księdza rektora i braci, bo to jest bardzo istotne. Jestem osobą chorującą, niepełnosprawną. Chciałam wyrazić wdzięczność przede wszystkim za to, że utrzymują bracia ojcowie kontakt, rozmawiają, utrzymują kontakt, słuchają, co ten chory czy niepełnosprawny ma do powiedzenia. Bo z przykrością muszę powiedzieć, funkcjonuje w naszych społecznościach, mieszkam w mieście w średniej wielkości taki mechanizm, że raczej mówi się o osobie niż z osobą. A przecież to, co komunikujemy do siebie nawzajem, buduje naszą relację, którą, daj Boże, nazywamy miłością. Chciałem podziękować, tu też jest plocie salezjańskiej, przemyskiej, która przygarnęła mnie swojego czasu, ofiarowała dużo czasu i w roku szkolnym i na wakacjach, właśnie rozmawiając, poświęcając czas, komunikując, szanując to, że nie we wszystkim potrafiłem sprostać, czy w mowie, czy w zachowaniu. I właśnie to, że się rozmawia z osobą chorą, nie ją izoluje. Tutaj ojcowie, bracia mówili, piszemy, rozmawiamy, otwieramy maila, otwieramy adres, okej. Chciałem powiedzieć, że jest to bardzo ważne i gdyby i zawdzięczam temu duże owoce, takie jak pokój, radość. I chciałem za to podziękować przez ręce księdza rektora i braci, wszystkim, którzy trudzą się we wspólnotach modlitewnych i nie tylko w parafialnych grupach, żeby takiego człowieka przygarnąć, zaopiekować i po prostu pokochać.
Tak, dziękujemy panu ślicznie.
A nie o nim.
Tak.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panu bardzo za to piękną wypowiedź.
To chyba, tak, to świadectwo tak. Myślę, że bardzo ważne i cenne.
Tak, nie ma co komentować. To o to chodzi, prawda? Żeby nie o nim, tylko z nim.
Tak jest.
Słuchamy Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałam pozdrowić księdza Sercanów, gdyż należę do księdza Sercanów. Czasopismo dostaję, czytam po prostu, tylko ostatnio finansowo trochę nie mogłam pomóc, ale jakoś sobie daję radę, ale samotna jestem też, ale jakoś swój czas zawsze sobie zmieniam, czy do kościoła, czy co. Chorą też jestem osobą, ale jakoś to wszystko układa się i pozdrawiam księdza Sercanów.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy również.
Wszystkich tam pozdrawiam. Jestem zawsze z wami jestem, tylko czasopismo dostaję. Co miesiąc dostaję to czasopismo, czy to dwa miesiące, nie wiem, co ile tam to jest.
Co dwa miesiące.
Co dwa miesiące.
Jest, tylko finansowo nie pomogłam ostatnio, ale jakoś tam wszystko mi się zrewaluje.
Ale można modlitewnie wynagrodzić.
Sama jestem osobą samotną, chorą, ale jakoś to wszystko tak przyjmuję, że mówię zawsze sobie, tak musi być i tak będzie do końca.
Tak, dziękujemy pani bardzo serdecznie. Pozdrawiamy.
Z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego.
Z Panem Bogiem, dziękujemy.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Jola i ja ogromnie jestem wdzięczna i ogromnie dziękuję za tę audycję, aż jestem wzruszona. Mam wiele lat, ale pierwszy raz się spotkałam właśnie z księżmi Sercanami i z tą działalnością tak piękną. I tu jest właśnie kolejny przykład na ogromną edukację Radia Maryja. I ogromne jeszcze raz dzięki. I chcę tylko powiedzieć, że już wiem, jaki zrobię prezent bliskiej mi osobie, starszej pani, która jest bardzo sprawna umysłowo, ale bardzo ograniczona ruchowo i tak przeżywa tę swoją chorobę. I wiem, że na pewno będzie dla niej wielkim umocnieniem i wielką radością i dla mnie również, bo możemy sobie czytać razem, kiedy będę do niej przychodzić, czy sama.
No właśnie, bardzo fajny pomysł.
I tak właśnie, tak się cieszę, bo to tak Duch Święty działa.
A zapisała pani numery telefonu?
Wszystko świetnie. Mam zapisane, i maile, i numer telefonu.
No bardzo się cieszymy.
I jeszcze raz serdeczne dzięki.
Dziękujemy pani serdecznie. Panią pozdrawiamy i tę przyjaciółkę.
Dziękuję
również.
Bardzo, tak, panią Mirkę.
A pani, jakie jest pani imię?
Jola.
Pani Jolu, ja będę o pani dzisiaj myślała wieczorem przy modlitwie.
Pięknie.
I o pani Joli
ja
również.
Ja również będę się modlić za księży i za to wielkie dzieło, które właśnie robicie.
Tak, szczęść Boże pani. Dziękujemy serdecznie. Szczęść Boże. Czy mamy telefon następny? To słuchamy.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Bożena Maria z Bielawy Dolnośląskie. Pozdrawiam księży, no oczywiście panią Basię, wszystkich słuchających, panią, co pana po co mnie połączył.
Księdza Mariusza.
Tak, właśnie chciałam powiedzieć o tych chorych, właśnie jak ja kończyłam opiekunkę z sprawami pielęgniarskimi, język migowy i na szpitalu byłam. Jeździłam prywatnie w sumie, bo miałam chorą osobę ze stomią, a później uczyłam się też kroplówki, a tego nie nauczono nas na kursie. Ja właśnie zauważyłam, że księdza to jest piękne, kiedy tym starszym osobom się pomaga, kiedy odłączy się kroplówkę, zdziwienie, skąd pani umie. Później tam milne te wiadomo, sprawy fizjologiczne u chorych. I właśnie to widzą, to dziękują, coś się przeczyta, jak nie doczyta, czy coś przekaże. To zauważyłam. Jeszcze właśnie co chciałam zauważyć, że na swojej pracy opiekunka uczennicę, która rok czasu miała w ogóle praktykantka oczywiście. Rok czasu uczyła się jako opiekunka zwykła, bez języka, bez niczego. Oczywiście trzeba mieć technikum albo liceum. No ja miałam technikum, jak kiedyś kończyłam. I właśnie bez żadnego przyuczenia, bez żadnej praktyki. To jest ciężko. Ta osoba rzuca prawdę mówiąc, że nie będzie pracować, ale do końca wytrzymała, praktykę zdała. Oczywiście innych osób.
I to jest właśnie, to co pani mówi, to, halo?
Tak, ale jeszcze mogę?
Tak,
mogę,
ale to bardzo krótko, prosimy.
Spotkałam się na, proszę ojca księdzy, na takiej właśnie we Wrocławiu na onkologii z taką panią, bo pojechałam do rodziny i właśnie pani, która miała raka nowotwora języka, wzdłuż wycięty oczywiście. Jeśli tam coś pomagałam, długo, długo czekałam oczywiście, bo tam na chorą osobę, to właśnie ona bardzo cierpiała, mówi, że nie ma dzieci, po co, już jest wdowa. Ja mówię, nie, ile to trzeba mówić, ile tłumaczyć. Ten człowiek pragnie, że ale nie da rady. To ludzie muszą szanować zdrowie. To jest straszna nowotwór, gdzie się spotkamy.
Tak, dziękujemy pani bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie.
Wszystkiego, co najlepsze pani życzymy. Dziękujemy bardzo. Kilka wątków tu było i nie wiem, czy...
Tak, ja myślę, może jeszcze nawiążę do tej pierwszej rozmowy.
Proszę.
To jest bardzo, bardzo dziękujemy za to świadectwo pana. Myślę, że to pokazuje tylko, jak rzeczywiście jest potrzeba dostrzeżenia po pierwsze osoby, z którą mamy kontakt, prawda? Że rzeczywiście nie jest ważne, kto kim jest, w jakim stanie się znajduje. Ważny jest zawsze człowiek. I tutaj tego podejścia musimy się zawsze uczyć od Pana Jezusa. Myślę, że to takie doświadczenie no, jest cenne, żeby się uczyć, patrzeć na człowieka oczyma Boga, prawda? Bo wtedy to widzi się nie chorobę, nie niedołężność, tylko osobę, która ma takie same odczucia, takie same pragnienia, też chce żyć, rozmawiać, dzielić się tym, co przeżywa.
Tak. Ja myślę, że też ważne, żeby pomyśleć sobie, jak ja byłbym w takiej sytuacji, byłabym w takiej sytuacji, czego bym potrzebowała. Czy potrzebowałabym, żeby ktoś słuchał, tylko nie patrzył w ogóle na mnie, czy chciałabym, żeby ktoś wszedł w jakąś relację prawdziwą ze mną, nie?
Tak, to myślę, że tu każdy z nas i przypuszczam, że klerycy również mają takie doświadczenie. Ja tu wspomnę, bo była też mowa o osobach, które mają problemy ze słuchem, z językiem migowym,
tak,
prawda?
Tak.
Też miałem kiedyś okazję nawet posługiwać przy spowiedzi takim osobom, bo też niektórzy nasi księża pracują w szkołach dla głuchoniemych. I to jest też ciekawe doświadczenie, że no, taka pomoc jest niesamowita, jest niezbędna.
Tak. Dziękuję bardzo. Jeżeli jest telefon, to jeszcze jeden odbierzemy. Ksiądz odbiera. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Michał z Nowej Soli się kłania. Chciałem serdecznie podziękować za audycję i podziękować księżom Sercanom za piękną posługę, jaką pełnią dla chorych. Też miałem taką właśnie styczność z księżami Sercanami ze Stawnik. Zadzwoniłem w sprawie mszy świętej, bo się źle bardzo miałem i odebrał właśnie ksiądz Józef Łoj i tak właśnie pięknie, serdecznie przeprowadził ze mną rozmowę, popytał co tam, jak się czuję, na co choruję i błogosławieństwa mi udzielił, tak mnie umocnił, utwierdził, że normalnie po tej rozmowie czułem się tak jak w niebie i bardzo, bardzo dziękuję księżom Sercanom za to, co robią dla chorych i serdecznie pozdrawiam panią redaktor Barbarę i otulam modlitwą. Niech Bóg da wam łask wiele, osłania kiedy trzeba i prostą drogą prowadzi do nieba. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy panu bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Drodzy państwo, już nie będziemy już przyjmować telefonu, chyba że nie. Ksiądz Mariusz nie odbierał, bo już mamy za chwileczkę kończymy spotkanie, może na koniec. Ja jeszcze podajmy jeszcze raz telefony i kontakt, ale może jakąś refleksję jeszcze taką na koniec księża by i jakąś zachętę do nas.
Ja myślę, że dobrą zachętą byłoby to, żebyśmy także w naszym środowisku, w którym przebywamy, czy to w rodzinie nawet, każdy z nas ma jakąś osobę chorą, żeby też zmobilizować siebie samego, prawda? Żeby choćby na chwilę pójść odwiedzić, czy starszą babcię, czy może dla wnuków nawet to by było taki dobry pomysł, żeby czasem wnuk czasem zapyta, no po co mam iść do tej babci? No właśnie po to, żeby z nią porozmawiać, żeby się czegoś dowiedzieć, czasem posłuchać po prostu.
A ktoś mi powiedział, proszę księdza rektora, to może tak będzie śmieszne trochę, że wnukowie kochają babcie i dziadków, nie rozmawiają z nimi, dlatego gdyby oni się posługiwali z telefonem komórkowym i tak dalej,
to by chętnie.
Ale no właśnie, SMS-em to by chętnie, a tak to właśnie, bo młodzi ludzie zapomnieli już, jak się rozmawia, naprawdę.
No ale myślę, że to jest właśnie cenne, że kontakt personalny jest najważniejszy i my się wszyscy tym ubogacamy. Ja powiem tylko, że jak wychodzę od osoby chorej, czy spotykam kogoś, to zawsze jednak moja perspektywa się zmienia. Inaczej wartości się postrzegają, nie?
Pewnie.
I mamy też i księży chorych, więc jak się od nich wychodzi z takich odwiedzin, to człowiek inaczej patrzy na swoje życie i te problemy, które nam się czasem wydają wielkie, one są naprawdę...
Nabierają prawdziwego znaczenia. Właśnie znaczenia. Tak. Tutaj tak samo, jeżeli chodzi o tę sytuację, bo ja ciągle wracam do sytuacji w Ukrainie, żebyśmy też pamiętali, że żyjemy w niezwykle szczęśliwym świecie.
Tak, że mamy możliwość pomagania i też właściwie Pan Bóg nam podpowiada.
Tak, i mamy możliwość pomagania, tak. I korzystajmy z tego. Podajmy jeszcze kontakt do Was.
Te osoby, które chciałyby zamówić prenumeratę czasopisma Wstań dla chorych, zapraszamy. To jest adres Stadniki 81 32 410 Stadniki. Telefonicznie można ten prenumeratę również zamówić, kierunkowy 12 271 15 24 bądź mailowo wstań@scj.pl bądź skorzystać ze strony internetowej www.wstań.scj.pl.
Albo nawet jak nie pamiętamy Wstań, to księża Sercanie i na pewno tam
tak,
w jakiej zakładce będzie.
Czy seminarium księży Sercanów, tam oczywiście zadzwonić i tę możliwość będziemy mieli.
Tak, dziękuję bardzo serdecznie.
To pozdrawiamy wszystkich chorych i dziękujemy bardzo za towarzystwo nam podczas tej audycji i podczas swojego cierpienia.
Brat czuł to, tak? Brat Michał Koźwiał mówił. Dziękuję bratu bardzo serdecznie za obecność i brat Mateusz.
No, bardzo dziękuję też za to, że ludzie chorzy otwierają się na nas, chcą z nami się dzielić swoimi trudnościami i powierzać je nam, a my będziemy ze swojej strony starać się tego wszystkiego słuchać i to ofiarować Panu Bogu w naszych modlitwach.
Dziękuję bardzo i ksiądz rektor.
Bóg zapłać, dziękujemy za zaproszenie, pozdrawiamy wszystkich, którzy chcą tę miłość Pana Boga także właśnie w taki konkretny sposób przekazywać innym. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy dzisiaj w audycji z księżmi Sercanami, byli z nami ksiądz rektor seminarium, ksiądz doktor Leszek Poleszak oraz brat Mateusz Zawiłowicz i brat Michał Koźwiał. Dziękuję serdecznie. Wszystkim Sercanom życzę światła Ducha Świętego i teraz przed świętami też siły w tym posługiwaniu nam, wszystkim radiosłuchaczom, którzy słuchali audycji. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy włączyli się, księdzu Mariuszowi. Szczęść Boże na cały tydzień. Mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień. Żegna się Barbara Mamot.